będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat, który proponujemy w tak szczególny dzień, miłosierdzie, nowe imię cywilizacji. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Witamy serdecznie księdza profesora.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo.
Teolog moralny, etyk, autor wielu książek, artykułów z zakresu bioetyki, ale też myśli Jana Pawła II. Wczoraj rozpoczęta druga edycja studiów podyplomowych w naszej uczelni Dziedzictwo Myśli Jana Pawła II. Też myślę, dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że to będzie też owocowało w społeczeństwie, bo będą tacy, którzy nad myślą Jana Pawła II pochylają się i nie tylko zostawią to dla siebie. Czy tak, księże profesorze?
Taką nadzieję mieć trzeba i bardzo się cieszę z tego, że te studia się odbywają w naszej uczelni. To jest oczywiście kolejna wielka zasługa ojca dyrektora, ponieważ bez jego zgody, bez jego w ogóle woli te studia by się nie odbywały. A no, śmiem twierdzić po prostu, że z każdym rokiem rośnie w moim przekonaniu zapotrzebowanie na te studia, raz ze względu na pewien chaos pojęciowy, który wytwarza się wokół nas, gdzie właśnie mylimy szereg pojęć, chociażby to szczególnie nam dzisiaj cenne pojęcie miłosierdzie bywa często banalizowane. A z drugiej strony ta potrzeba studiów nad Janem Pawłem II jest o tyle też pilna, że widzimy frontalny atak przypuszczany na jego osobę, ale poprzez osobę usiłuje się wydrzeć nam to dziedzictwo jego myśli. To nie jest tylko atak personalny, ale to jest atak na doktrynę Kościoła. Skoro tej doktryny nie można, z nią nie można właściwie polemizować, bo jest tak spójna, tak piękna, tak po prostu zwarta, no to próbuje się ośmieszyć, oczernić, obrzucić błotem osobę Jana Pawła II, odmówić mu świętości po to, żeby powiedzieć, no skoro nie był taki święty i taki wielki, to może i te jego słowa też nie są aż tak cenne. Dlatego po prostu w imię też obrony Jana Pawła II i w imię obrony naszej tożsamości sądzę, że powinniśmy nad tą myślą papieską się po prostu pochylać.
Dziękuję. Księże profesorze, no Jan Paweł II wspomniany przez nas, no to osoba wielka, która przyczyniła się do tego, że to miłosierdzie, o którym dziś myślimy, mówić będziemy, rozeszło się na cały świat, bo rok 85 to archidiecezja krakowska, 95 cała Polska, a rok 2000 kanonizacja siostry Faustyny to cały świat, rozchodzi się to miłosierdzie. I wizerunek Boga Miłosiernego jest obecny w Starym Testamencie, w Nowym, czyli jakby powiedzieć od samego początku no tego bycia Boga pośród ludzi, rozumienia też, kim jest Bóg, bo człowiek cały czas się uczy, prawda, popełniając może wiele grzechów, nieraz nawet ohydności, uczy się tego, kim jest Bóg i uświadamia sobie coraz bardziej, że sam został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. No i teraz ten przymiot, miłosierdzie Boga, przymiot, którym my możemy również żyć. Jan Paweł II w Krakowie w 2002 roku mówił, że Kościół od początku swego istnienia odwołuje się do tajemnicy krzyża i zmartwychwstania, naucza o Bożym miłosierdziu, który jest rękojmią nadziei i źródłem zbawienia człowieka. I mówi tak, wydaje się jednak, że dzisiaj jest szczególnie wezwany, by głosić światu to orędzie. Nie może zaniechać tej misji, skoro wzywa go do tego sam Bóg przez świadectwo świętej siostry Faustyny. Myślę, że też na wydarzenia, które miały miejsce w XX wieku, to orędzie jak najbardziej jest na czasie.
Zdecydowanie tak. Tak jak ojciec przypomniał, przymiot miłosierdzia Bożego jest nam znany od momentu zainicjowania objawienia biblijnego, a więc zarówno na kartach Starego, jak i Nowego Testamentu jest absolutnym nieporozumieniem, jeżeli my próbujemy portretować Boga w taki dwoisty sposób, ukazując Boga w Starym Testamencie, czasem nawet mówimy Boga Starego Testamentu jako Boga okrutnego, sprawiedliwego wyłącznie, ale sprawiedliwego aż do jakichś granic okrucieństwa, a dopiero Bóg w Nowym Testamencie objawia się jako miłosierny. No, pierwszy taki gest miłosierdzia Bożego, który się pojawia w Biblii, chociażby to ten, że po grzechu, a więc po pierwszym wypowiedzeniu posłuszeństwa Bogu, Bóg sporządza dla Adama i Ewy odzienie. A więc no właśnie okazuje im pewien gest dobroci, miłosierdzia, wsparcia. Podobnie w przypadku Kaina, który przecież dopuszcza się zbrodni, bratobójstwa, Bóg także daje mu takie charakterystyczne znamie, o ile dobrze pamiętam po hebrajsku, takie znamie, które ma go chronić przed jakąkolwiek zemstą, jakąkolwiek właśnie karą ze strony kogokolwiek. Więc raz jeszcze trzeba potwierdzić, że to miłosierdzie jest przymiotem Boga rozpisanym na karty całego objawienia biblijnego. Ale żeby zrozumieć, czy przeżyć, doświadczyć tego miłosierdzia, żeby jednocześnie je promować takim wręcz krzykiem, powiedziałbym, miłosierdzia, potrzebne było doświadczenie XX wieku, potrzebne było to doświadczenie zagłady. Nie myślę tutaj tylko o zagładzie w znaczeniu Holokaustu, ale w ogóle zagłady, która wiąże się z dwoma systemami totalitarnymi, ze zjawiskami ludobójstwa, ze zjawiskami radykalnego poniżenia człowieka. Ale zauważmy, że to poniżanie człowieka zarówno w jednym, jak i w drugim systemie, ono dokonywało się w gruncie rzeczy w imię uśmiercania Boga. Uśmiercić Boga, ogłosić śmierć Boga, a w konsekwencji też doprowadzić do śmierci człowieka. Można powiedzieć chyba, że osiągnęliśmy takie apogeum zła, takie apogeum właśnie radykalnej nienawiści wobec człowieka i Boga, że znaleźliśmy się faktycznie na takim dnie, w którym mogłoby się nawet wydawać, że to zło ma charakter absolutny. Że ono ma dosłownie charakter absolutny, a więc, że jest nieprzezwyciężalne. Człowiek nie jest w stanie nawet wyobrazić sobie jakiejkolwiek możliwości przezwyciężenia tego zła totalitaryzmów, tego zła radykalnej, dosłownie absolutnej nienawiści i pogardy wobec Boga i wobec człowieka. I właśnie w tym momencie, w którym jak gdyby zrodziła się przed nami jako ludzkością, zrodziła się wręcz jakaś pokusa wyboru rozpaczy, pojawia się orędzie Bożego miłosierdzia, pojawia się przypomnienie tego, że Bóg jest miłością i że właśnie w tej sytuacji radykalnego zła, w której człowiek wyobcowuje się od Boga, odwraca się od Niego, Bóg nie zapomina o człowieku, Bóg podaje mu swoją pomocną rękę, Bóg po prostu ocala człowieka. A więc ten kontekst historyczny, ten kontekst XX wieku wydaje się być niezwykle istotnym dla zrozumienia tego, dlaczego właśnie w tym XX wieku pojawiło się tak mocno proklamowane orędzie i kult zarazem Bożego miłosierdzia.
No właśnie, tak ksiądz profesor o tym wspomina, cytując dalej Jana Pawła II z 2020 roku. Właśnie Ojciec Święty mówi, a wybrał Bóg na to nasze czasy. Może dlatego, że wiek XX, mimo niewątpliwych osiągnięć w wielu dziedzinach, naznaczony był w szczególny sposób misterium nieprawości. Z tym dziedzictwem dobra, ale też i zła weszliśmy w nowe tysiąclecie. Przed ludzkością jawią się nowe perspektywy rozwoju, a równocześnie nowe zagrożenia. Człowiek nierzadko żyje tak, jak gdyby Boga nie było. Uzurpuje sobie prawo Stwórcy do ingerowania w tajemnice życia ludzkiego. Mamy świadomość, poprzedni wiek, ogromne wojny, ogromne, można powiedzieć, to spustoszenie, jeżeli chodzi o wrażliwość na życie, obozy, wywózka ludzi do obozów, ale też i przecież do gułagów. To wielu ludzi straciło życie, miliony. No a dziś też można powiedzieć tak, inżynieria genetyczna, różnego rodzaju inne sposoby pozbawiania wartości, jaką ma właśnie życie. Dziś chociażby atak na dzieci nienarodzone, to też w imię wyboru, tolerancji, wszystkim wolności, którą Pan Bóg człowiekowi dał. Dał mu wolną wolę, dał mu też i rozum. I teraz jak to spiąć ze sobą, jak głosić też człowiekowi miłosierdzie, kiedy on nie do końca, prawda, siebie rozumie, a co więcej jeszcze siebie stawia w miejsce Pana Boga.
To jest rzeczywiście wielkie wyzwanie naszej epoki. Tak jak ojciec wspomniał, tutaj musimy patrzeć na ten pryzmat naszego czasu nie tylko poprzez wydarzenia polityczne i militarne, ale poprzez to straszliwe zjawisko, które zresztą Jan Paweł II, święty Jan Paweł II opisał i zdiagnozował, nazywając je kulturą śmierci. Uczynił to w Evangelium Vitae, w tej swojej wielkiej encyklice z 94 bodajże roku, w której pokazał, że cechą naszych czasów jest po pierwsze to, że zbrodnia stała się normą prawną. Tak oczywiście mówię to swoimi słowami, wyrażam to pewnym skrótem myślenia, ale chodzi o to, że to, co było przez całe wieki traktowane jako patologia, jako przestępstwo, jako rzecz wstydliwa w kulturze, gdzieś skrywana, w tej chwili stało się wręcz normą i wyznacznikiem systemów, tak zwanych systemów demokratycznych. Doskonale wiemy, że no tak właśnie jest, że w tej chwili chociażby ta straszliwa plaga, jaką jest zabójstwo, zabijanie dzieci nienarodzonych, ono jest traktowane jako wyznacznik nowoczesności, jako wyznacznik państwa demokratycznego. Podobnie traktuje się w wielu państwach sytuację związaną z eutanazją. Niszczenie zarodków ludzkich, które dokonuje się w ramach in vitro, jest przecież też chronione prawnie, bo mamy właśnie ustawy, które promują tego typu działania. Krótko mówiąc, chodzi o to, że mamy rzeczywiście tutaj całą skalę zjawisk, które mają charakter zabijania ludzkiego życia, natomiast są traktowane jako norma prawna. Ale Jan Paweł II właśnie wyjaśnia, i to jest ten wątek, który ojciec tutaj podjął, że dokonało się to w imię proklamacji fałszywie rozumianej wolności, fałszywie, bo oderwanej od prawdy. No właśnie człowiek, który odrzuca prawdę o człowieku, o solidarności z człowiekiem, o wartości i godności osoby ludzkiej, o wartości życia, no taki człowiek może w imię czy mocą tej odrzuconej prawdy może sobie proklamować po prostu wolność na zasadzie rób ta co chceta, no bo skoro nie ma żadnego ogranicznika w postaci obiektywnej prawdy, to ja sam stanowię sobie prawa, jestem sobie sterem, żeglarzem i prawodawcą. I prawodawcą, który ustanawia te normy prawne. Ale dlaczego tak się stało? No dlatego wyjaśnia Jan Paweł II, że została odrzucona najgłębsza podstawa humanizmu, jaką jest Bóg. Bo nie ma głębszego humanizmu niż dostrzeżenie obecności Boga, który dla nas stał się człowiekiem. A więc musimy dojrzeć właśnie tę straszliwą diagnozę, która rodzi ogromną obcość, ogromną przepaść, nie do pokonania wręcz w tej przestrzeni kultury życia i kultury śmierci. Dlaczego właśnie o tym mówię? Bo ojciec stawia pytanie, w jaki sposób dzisiaj pokonać tę rzeczywistość. No Jan Paweł II czyni to najpierw takim jednym zdaniem w tej encyklice Evangelium Vitae. Pisze, że Ewangelia miłości Boga do człowieka, Ewangelia godności osoby ludzkiej i Ewangelia życia stanowią jedną i niepodzielną Ewangelię. No właśnie, nie zbudujemy Ewangelii życia, jeżeli nie dostrzeżemy Ewangelii godności osoby ludzkiej. Ale ta Ewangelia godności osoby ludzkiej może zostać odczytana dopiero w perspektywie miłości Boga. Tej miłości Boga, która właśnie objawiona zostaje w krzyżu Chrystusa. Która sprawia, no mówiąc bardzo konkretnie, że zarówno te dzieci upośledzone mogą być dostrzeżone jako nieodrzucone przez Boga. Że człowiek terminalnie chory może zostać dostrzeżony jako także nieodrzucony przez Boga, ale zjednoczony z Jego krzyżem. I można tutaj oczywiście poszerzać to pole. A więc chcąc właśnie pokonywać tę przepaść, my musimy koniecznie przylgnąć po prostu do tajemnicy miłości miłosiernej, do tej tajemnicy, która sprawia, że Bóg, którego tak dalece odrzuciliśmy, uczyniliśmy wielkim nieobecnym w naszej kulturze, w naszym życiu, ten Bóg staje się wciąż dla nas bliskim, jest bliższy niż my sami siebie, jest bardziej człowieczy niż my sami siebie. Na tym właśnie polega jego miłosierdzie. To, że on potrafi pokonać to odrzucenie, ten dystans wytworzony przez nas, to radykalne zerwanie i potrafi po prostu wyjść na spotkanie z każdym z nas i proponować swoją bliskość, a w związku z tym proponować nam przywrócenie naszej godności i ocalić nasze życie.
To dlaczego tak się dzieje, że Pana Boga też odrzucamy, bo wiemy, mamy świadomość tego, że orędzie miłosierdzia jakby kłóci się z tym, z taką degradacją godności osoby ludzkiej, bo dziś też w imię wolności, w imię człowieka degraduje się życie innych, prawda? Zniewala, wykoślawia chociażby kwestia obrony życia, ale też kwestia godności kobiety, mężczyzny, godności tej, która jest przypisana im, by tworzyli wspólnotę małżeńską, rodzinną. Tutaj widzimy takich wiele ataków i jak gdyby ten pomysł człowieka, jak gdyby na godność nie ma odbicia w tej godności, którą daje Bóg człowiekowi i przez które głosi też orędzie o miłosierdziu.
To jest oczywiście ogromny temat na wiele wieczorów rozmów niedokończonych, ale zwróciłbym uwagę na to może, że przede wszystkim, jak sądzę, źródłem tego kryzysu jest odrzucenie prawdy. Jest w ogóle to, że prawda nie jest w cenie. Kiedy sobie przypomnimy, że święty Franciszek po swoim nawróceniu, odkryciu Boga, biegał po Asyżu krzycząc: miłość nie jest kochana, to myślę, że Jan Paweł II przebiegał fora współczesnego świata krzycząc: prawda nie jest ceniona, prawda nie jest poznawana, prawda nie jest szanowana. I to jest, myślę, jeden z takich zasadniczych problemów. Skoro odrzucamy prawdę, oczywiście nie mówię tutaj o pojęciu jakimś abstrakcyjnym, nie mówię tutaj o samej słownej, werbalnej definicji prawdy, ale mówię o odrzuceniu prawdy, którą jest właśnie najpierw to, że Bóg jest stwórcą i zbawcą. Weźmy, może posłużę się tutaj takim przykładem, który osobiście w tej chwili dość mocno przeżywam po pobycie w naszej parafii, w polskiej misji katolickiej w Niemczech, gdzie przetacza się w tej chwili dramatyczny, schizmatycki wrzask przedstawicieli Kościoła w Niemczech protestujących przeciwko ostatniemu oświadczeniu Kongregacji Nauki Wiary dotyczącej zakazu błogosławienia par homoseksualnych. I w ramach tego wrzasku dokonują się, przepraszam, że tak to nazywam, ale nie sposób tego moim zdaniem określić inaczej. To nie są słowa, to nie jest dyskusja. To jest wrzask, to jest profanacja kościołów poprzez zawieszanie niby tęczowych bander na kościołach i we wnętrzach kościołów. Ale dlaczego właśnie o tym wspominam? Bo zauważmy, że jeżeli spoglądamy na tę ideologię homoseksualizmu czy ideologię gender, której ona jest częścią, zresztą w pewnym sensie paradoksalnie, bo właśnie jak wiemy, w ideologii gender wszystko można zmienić, każdą orientację, każdą orientację można tutaj zmienić. Natomiast w przypadku homoseksualizmu akurat ta zmiana jest absolutnie niedopuszczalna. Ale co jest wspólnym mianownikiem tych dwóch teorii? No odrzucenie właśnie Boga, odrzucenie prawdy o Bogu, który stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, a nie heteronormatywnością i heteronormatywnością, nie heteroseksualnością i homoseksualnością, tylko Bóg Stwórca stworzył człowieka mężczyzną i kobietą i stworzył człowieka, powołując go do miłości, która jest miłością płodną, nie miłością nastawioną na zaspokajanie własnej przyjemności, ale miłością otwartą na drugiego, tworzącą realną wspólnotę, otwartą na życie. I to jest powiedzmy ten element odrzucenia właśnie prawdy o Bogu Stwórcy. Ale też zauważmy, że jeżeli próbuje się właśnie tolerować osoby żyjące w tych związkach homoseksualnych, nadawać im pewne prawa, uznawać ich roszczenia i mówi się, że to jest wyraz miłości, to po pierwsze jest to mylenie miłości z tolerancją, ale to jest też w samym rdzeniu odrzucenie prawdy o Bogu Zbawcy, który właśnie przyszedł po to, aby wyzwolić nas z naszych słabości, aby nas właśnie wydźwignąć. To jest odrzucenie prawdy o Bogu Zbawcy i o miłosierdziu Bożym zarazem. To jest po prostu odrzucenie w imię egoizmu. Nie znajduję tutaj innego określenia, jak właśnie jak właśnie egoizm. I jeżeli właśnie doszukujemy się tutaj przyczyn, dla których mamy dzisiaj to odrzucanie miłosierdzia Bożego, no to w imię, powiedziałbym, tej pokusy, która pojawiła się już w raju, będziecie jak Bóg znali dobro i zło, będziecie jak Bóg. I ta pokusa, która już wtedy się pojawiła i została podjęta przez człowieka, ona dzisiaj zyskuje no szczególne prawo obywatelstwa w naszym świecie, ale to prawo obywatelstwa tej pokusy oznacza jednocześnie wyrzucenie Boga, żywego, prawdziwego Boga Stwórcy i Zbawcy z przestrzeni naszego życia. I stąd dramat współczesnego człowieka.
Księże profesorze, odrzucenie, no a to, co ksiądz profesor mówi w kościele niemieckim, ale zdarzają się tacy, którzy głoszą takie fałszywe miłosierdzie, tak moglibyśmy delikatnie powiedzieć, na obrzeżach kościoła. No to co ze sprawiedliwością, co z nawróceniem i co z prawdziwą wizją człowieka i powołaniem człowieka?
Pamiętam przed kilku laty, pozwolę sobie tutaj na taką dygresję, przepraszam za mało poważną, ale prawdziwą. Mianowicie przed paru laty we wspólnocie ewangelickiej w Niemczech pojawił się wywiad pewnego pastora, który w ramach ówczesnej, bardzo intensywnej fali uchodźczej do Niemiec proponował, aby zapewnić uchodźcom arabskim darmowe usługi prostytutek, uważając, że jest to też gest miłosierdzia w stosunku do tych mężczyzn potrzebujących zaspokojenia usług seksualnych. I proszę mi wierzyć, nie jest to kpina z mojej strony, jest to omówienie, nie cytat dosłowny, ale omówienie sensu tamtej wypowiedzi. No to pokazuje, jak bardzo można zdeprawować tę wartość miłosierdzia, jak bardzo można ją po prostu tutaj nawet nie zbanalizować, bo to już jest deprawacja, to jest degradacja, to jest po prostu jakaś perwersyjna zmiana pojęć. Ale ojciec wspomina tutaj o rzeczy bardzo ważnej, mianowicie o tym, że my dzisiaj często podchodzimy do miłosierdzia na takiej zasadzie zgodnie z prawdą. Oczywiście, że miłosierdzie jest nieskończone, że nie zna granic, że Bóg nigdy nie męczy się naszymi grzechami. To wszystko jest prawda. Ale zauważmy, że w tym najpiękniejszym, jaki mamy obrazie miłosierdzia, który jest zawarty w przypowieści o miłosiernym ojcu i marnotrawnym synu, punktem zwrotnym tej przypowieści jest decyzja syna: wstanę i pójdę do ojca, do mojego ojca. Wstanę i pójdę do mojego ojca. To jest decyzja nawrócenia. Jeżeli chcemy przeżyć tajemnicę miłosierdzia, to nie możemy zapominać o tym, że ta tajemnica domaga się no, w sposób konstytutywny, domaga się naszej postawy nawrócenia, naszej postawy otwarcia, naszej postawy pokory, która po prostu oznacza stanięcie w prawdzie przed Bogiem. I zauważmy, bo to jest genialnie ukazane w tej przypowieści Chrystusa opisanej przez świętego Łukasza, że syn, stając w tej pokorze, stając w tej prawdzie przed Bogiem, chce mu wyznać: Ojcze, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem, uczyń mnie choćby jednym z Twoich niewolników. Zauważmy, że ojciec nie pozwala mu wyznać do końca, złożyć tego wyznania. Ojciec przerywa mu to wyznanie. Nie pozwala mu się poniżyć do końca i powiedzieć: uczyń mnie choćby jednym z niewolników. Ojciec przyjmuje go, przerywając jak gdyby to jego wyznanie, ale ono jest przynajmniej w zalążku potrzebne. I wydaje mi się, że dzisiaj, kiedy no właśnie próbujemy na przykład pod hasłem miłosierdzia, no znowu tutaj odwołam się do kościoła niemieckiego, do kardynała Kaspera, który w pamiętnym konsystorzu kardynarskim przed ogłoszeniem synodu o rodzinie no wypowiadał takie słowa, w moim przekonaniu, przepraszam za określenie, nie chcę nikogo urazić, ale nie mogę się powstrzymać od tego, żeby nie użyć słowa demagogiczne. On mówił, że skazujemy ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych na śmierć z głodu w imię świętości chleba eucharystycznego. To znaczy, no tak bardzo podkreślamy tutaj świętość Eucharystii, że odmawiamy tym ludziom korzystania z Komunii Świętej, skazujemy ich na taką duchową śmierć z głodu. No to jest demagogia, dlatego że ci ludzie, chociaż są pozbawieni chleba eucharystycznego, mają, powiedziałbym, bardzo bogaty, zastawiony stół pokarmów w postaci owoców i warzyw, w rodzaju modlitwy, uczynków miłosierdzia, dzieł misyjnych. To są wszystko sposoby, którymi oni mogą dążyć do Boga swoimi dostępnymi drogami. Natomiast to, co zaproponował kardynał Kasper i to, co zostało później, jak wiemy, w niektórych kościołach lokalnych tak podjęte i praktykowane, no stało się właśnie taką sytuacją, w której w imię miłosierdzia rezygnujemy ze świętości chleba i po prostu przyzwalamy, że ludzie, którzy żyją w związkach niesakramentalnych, a więc w związkach, no najdelikatniej można powiedzieć, moralnie nieuporządkowanych, przyznajemy tym ludziom możliwość korzystania z Komunii Świętej w imię miłosierdzia. W imię miłosierdzia, no to jest banalizacja miłosierdzia. Taką banalizacją miłosierdzia były też głosy w Polsce, w innej zupełnie przestrzeni, ale też pozwolę sobie tutaj króciutko przypomnieć, kiedy mieliśmy dyskusje dotyczące problemów lustracji w Polsce, tej lustracji związanej no z różnymi politykami, którzy odgrywają kluczowe role w państwie. No pojawiały się takie głosy, zwłaszcza, że no bez nazwisk tutaj, ale wiemy, że te akty oskarżenia dotyczyły no prominentnych polityków niedawno minionej epoki. No pojawiały się głosy takie, że w ogóle po prostu w obliczu tej przeszłości powinniśmy całkowicie, no jak gdyby posłużyć się tutaj taką amnezją, utratą pamięci. Zapominamy w imię miłosierdzia. No to znaczy w imię miłosierdzia honorujemy zdrajcę i zapominamy o bohaterze, prawda? No to jest sytuacja, która narusza właśnie reguły sprawiedliwości. Ojciec wspomniał tutaj, zestawił te słowa miłosierdzie i sprawiedliwość. Zauważmy, co jest celem miłosierdzia. No, znowu odwołam się tutaj do przypowieści o miłosiernym ojcu. Celem miłosierdzia jest przywrócenie miejsca jego synowi w ich wspólnym domu. Tak by można było określić powrót tego marnotrawnego syna, że on się kończy przywróceniem mu miejsca w ich wspólnym domu. A więc to jest przywrócenie stanu sprawiedliwości. To jest przywrócenie tego status quo, które było określone właśnie sprawiedliwością. Chrystus, dokonując naszego odkupienia, przywraca także sprawiedliwość, która została naruszona przez grzech człowieka. A więc miłosierdzie jest w służbie sprawiedliwości. Miłosierdzie nie jest takim działaniem, które idzie w jakąś pustkę, prawda? Które jest zupełnie niedookreślone. Nie jest po prostu pocieszeniem ludzi nieszczęśliwych i zostawieniem ich w fakcie, że byliście nieszczęśliwi, jesteście nieszczęśliwi, ale don't worry, no problem, be happy. Nie martw się, nie ma problemu, bądź szczęśliwy, prawda? No to jest banalizacja, to jest po prostu banalizacja ludzkiego losu. Miłosierdzie działa na zasadzie przywrócenia człowieka do relacji z Bogiem. I dlatego o tej relacji miłosierdzia i sprawiedliwości musimy po prostu też pamiętać.
Księże profesorze, dziś temat miłosierdzie, nowe imię cywilizacji, więc można by powiedzieć, skąd popularność orędzia miłosierdzia w naszych czasach. Wiemy, że to szczególne czasy, prawda, te, w których żyjemy, czy te, które nas poprzedziły. Pierwsza wojna, druga i to, co działo się już w tych naszych czasach bardzo takich nowoczesnych, bo to już nie jedna wojna poza granicami naszej ojczyzny. Nie myśmy ją przeżywali, ale widzieliśmy, co się tak naprawdę na naszych oczach dzieje. To jest jedna sprawa. Albo no, to, co powiedziała siostra Faustyna, to takie jej przekonanie. Mimo złości szatana, bo to wszystko, co się objawia, prawda, też w człowieku, w czynach człowieka, po której on się stronie opowiada, no to mówi, miłosierdzie Boże zatriumfuje nad całym światem. Mimo tego właśnie złości, wrzasku szatana, tego takiej walki szatana o człowieka, o duszę człowieka, mimo wszystko miłosierdzie Boże wygra.
Tak, to jest orędzie rzeczywiście nadziei, które przedstawia święta siostra Faustyna. Podobnie, w podobnym duchu pisał też święty Jan Paweł II w swojej testamentalnej książce Pamięć i tożsamość. Tam użył takiego sformułowania pozornie bardzo prostego. jest miara wyznaczona złu. Ale wcześniej pisał właśnie o tym, że to zło, no mówiąc właśnie językiem świętej siostry Faustyny, językiem no zresztą głęboko teologicznym, jest złem szatańskim, jest po prostu złem, które wydaje się mieć charakter tak potężny, że aż wszechpotężny, tak mocny, że aż absolutny. I Jan Paweł II pisze, jest miara wyznaczona złu, tą miarą jest odkupienie, tą miarą jest miłosierdzie, tą miarą jest krzyż. No właśnie on pokazuje zwycięstwo Boga nad całym tym koszmarem zła. Raz jeszcze, sobie po prostu spróbujmy to uzmysłowić, że mówimy tutaj o złu, które no tak po ludzku jest niewybaczalne, jest tak ogromne, tak ekstremalne. Jeżeli sobie uświadomimy właśnie to zło doświadczane przez ludzi w okresie wojennym, to tę historię chociażby rodziny Ulmów na przykład, żeby posłużyć się tutaj jednym przykładem, nie zawsze przez nas przywoływanym, pamiętanym, ale przypomnijmy sobie, że cała rodzina, która właśnie oddaje życie za ratowanych Żydów, ginie. Giną rodzice, giną dzieci, w tym ginie dziecko nienarodzone, które jest jeszcze w łonie matki. Cała ta rodzina ginie. Jak teraz, w jaki sposób, powiedzmy, po ludzku wymierzyć karę? W jaki sposób zrekompensować takie zło? Nieodwracalne przecież. To jest tylko jeden epizod, to jest tylko jeden fragment takiego zła. W jaki sposób zrekompensować to zło, które wiąże się chociażby właśnie ze współczesnymi formami niewolnictwa, z prostytucją, z handlem kobietami? W jaki sposób zrekompensować to zło, które wiąże się z zabójstwem dzieci nienarodzonych? To są sytuacje, które naprawdę nie mogą znaleźć żadnej rekompensaty w przestrzeni czysto jurydycznej, w przestrzeni legalistycznej, w przestrzeni psychologicznej. Wiemy, że nawet po przebaczeniu niektórych form zła, grzechu, ludzie odczuwają boleśne niewyrzuty, odczuwają traumę, która towarzyszy im przez długie lata życia, czasem może przez całe życie. Więc mówimy tutaj o czymś, co po ludzku jest niewyobrażalne. I teraz jedynym ratunkiem, no w momencie, w którym dosięgamy tego zła i beznadziejności naszych możliwości, pojawia się przypomnienie bardzo wyraźne, pojawia się właśnie to niezwykle zwięzłe Jezu, ufam Tobie, które po prostu każe nam z całą naszą bezradnością rzucić się w ramiona Jezusa i wyznać Mu właśnie to słowo. To jest jedyny ratunek dla człowieka i nie można się dziwić temu, że człowiek, który ma pragnienie uporania się ze złem, ma pragnienie powrotu do Boga, że ten człowiek odnalazł w miłosierdziu Bożym tak wielką szansę ocalenia. I to jest właśnie fenomen też, który musimy sobie wciąż uzmysławiać, że to orędzie, które zostało przyniesione przez świętą siostrę Faustynę, rozpropagowane przez świętego Jana Pawła II, jest taką cechą, takim znakiem szczególnym polskiego katolicyzmu, ale stało się znakiem szczególnym powszechnego katolicyzmu w XX i XXI wieku. To też jest pewien fenomen, który warto uwzględnić, że to miłosierdzie zostaje wypowiedziane najpierw w języku polskim i zostaje skierowane do nas, do Polaków, a przez nas właśnie ta iskra miłosierdzia wychodzi na świat. Naprawdę mamy tutaj do czynienia z wielkimi, absolutnie wielkimi sprawami bożymi, sprawami duchowymi, które powinny stanowić przedmiot wielu naszych zamyśleń i wielu naszych medytacji wręcz.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy, zachęcamy do telefonowania do naszego studia, do rozmowy na antenie telewizji Trwam. Przypomnimy nasze numery telefonów, będziemy też je wyświetlać. 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300. i 536 600 400 oraz telefony dla naszych słuchaczy, widzów z zagranicy 48 56 657 00 13, drugi 48 56 657 00 14. Dziś temat, jaki podejmujemy, miłosierdzie, nowe imię cywilizacji. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, teolog moralny, etyk, autor wielu książek, artykułów z zakresu bioetyki i myśli świętego Jana Pawła II. Też wykładowca naszej uczelni, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Księże profesorze, tak mówimy o tej miarze. Czy ksiądz profesor uważa, że encyklika Jana Pawła II, Dives in Misericordia, bogate w miłosierdzie, to jest w jakiś sposób komentarz do dzienniczka świętej siostry Faustyny, czy jak Jan Paweł II traktuje, czy jak my moglibyśmy potraktować tą encyklikę, bo ksiądz profesor wspominał chociażby o Evangelium Vitae, o życiu, o godności człowieka, gdzie cały czas Jan Paweł II pokazuje, do czego winniśmy sięgać, do jakiej miary naszego człowieczeństwa.
Już w pierwszej encyklice Redemptor Hominis znajdujemy odniesienia do miłosierdzia i można powiedzieć, że do teologii miłosierdzia i można powiedzieć, że już w tej encyklice, tam gdzie Ojciec Święty pisał o Krzyżu Chrystusa, o Jego dziele zbawczym i o miłosierdziu zarazem, łącząc te tematy, było to nawiązanie do tej teologii, która jest odsłonięta w dzienniczku, czy ukazana w objawieniach i w dzienniczku świętej siostry Faustyny. Encyklika o Bożym Miłosierdziu oczywiście w całości dotyczy tej problematyki. Jest encykliką, o której sam święty Jan Paweł II mówił, że przywiózł ją niejako z Polski. To znaczy przywiózł ją na podstawie swoich doświadczeń, na podstawie swojej pracy duszpasterskiej. A elementem tych doświadczeń była oczywiście osoba świętej siostry Faustyny i jej orędzie. Wiadomo, że święty Jan Paweł II zrobił bardzo wiele, no właściwie zrobił wszystko, żeby ocalić to orędzie i ocalić objawienia, które miała święta siostra Faustyna od zapomnienia, bo wiemy, że tutaj były bardzo skomplikowane, bardzo kręte drogi do tego, żeby to orędzie zostało faktycznie wypromowane. Oczywiście trzeba mieć na uwadze różną stylistykę językową, różną warstwę językową zarówno dzienniczka, jak i dokumentów świętego Jana Pawła II, ale treściowo rzeczywiście można powiedzieć tak, że to jest w jakimś sensie komentarz do głównego przesłania dzienniczka, pogłębiony tutaj biblijnie, pogłębiony teologicznie, ale to jest rzeczywiście dzieło, które stanowi jakąś kontynuację dzienniczka.
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z diecezji toruńskiej.
Prosimy.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam księdza profesora, dziękując księdzu profesorowi za wszystkie felietony, za wszystkie wykłady, bo kiedy słucham księdza profesora, to właśnie to bogate dziedzictwo naukowe, które nam przekazuje i nas udoskonala właśnie w tej miłości Chrystusa. No to ja wtedy siadam i bardzo uważnie słucham. I dzisiaj ksiądz profesor powiedział, że właśnie o tym miłosierdziu ojca byśmy mogli rozmawiać kilka wieczorów. I tak, rozważają dzisiaj właśnie ten dzień szczególny miłosierdzia Bożego, który dał nam sam Chrystus. Tak, ustanowił to sam Jezus Chrystus z miłości. I teraz kiedyś to rozważałam i czytając dzienniczek siostry Faustyny, to wiemy, że Pan Jezus, raczej Bóg, nie Pan Jezus, tylko Pan Bóg, miał przecież miłość do człowieka, że posadził go w najpiękniejszym ogrodzie. Człowiek miał wszystko. Nie brakowało mu nic. No, ale jeżeli nieposłuszeństwo, to wiemy, jakim grzechem jest nieposłuszeństwo. No, nieposłuszeństwo było jednak takim trudnym do wybaczenia grzechem, że Pan Bóg jednak kazał wyjść naszym rodzicom, pierwszym ludziom, który stworzył mężczyznę i kobietę, ale przecież nie stracił do nich miłości. Nie stracił do nich miłości. I kiedy trwali, tu już opuszczając właśnie, to oddzieliła ich brak łaski, oddzielił ich właśnie od Boga, no to wiemy wszyscy z Pisma Świętego Starego Testamentu, że przecież trwał czas i ludzie zaczęli wpadać w bardzo trudne grzechy, bardzo ciężki grzech. Ale ojciec właśnie, miłość przez duże M, nie pozostawił, bo był zazdrosny, że te wilki właśnie to zło pożera właśnie tych ludzi, które od niego pochodzą i które ojciec zawsze nadal kocha. I zesłał nam Jezusa Chrystusa. To miłość swoją, swojego syna dał przez Marię, przecież przygotował niewiastę czystą, pełną miłości i dał nam Jezusa Chrystusa. I teraz mamy tą miłość właśnie, tą stwórczą, odkupieńczą i zbawczą, jako Kościół. Jako Kościół. W Kościele mamy tą zbawczą miłość. I teraz, kiedy rozważam dalej o tym święcie właśnie miłosierdzia Bożego, które Pan Jezus sam stanowił, kiedy siostra Faustyna pisze w swoim dzienniczku, że Pan Jezus przecież oddał nam wszystko z krzyża, całego siebie, oddał swoje życie i pozostał w sakramentach świętych, w świętym kościele, ale jeszcze, żeby właśnie zbliżyć człowieka do siebie, ustanowił jeszcze dzisiejszy dzień, właśnie żeby człowiek jeszcze upomniany przez Jezusa Chrystusa w tej dodatkowej miłości, zbliżył się jeszcze właśnie z powrotem do Kościoła, do sakramentów świętych i żeby mógł właśnie wrócić do tego źródła prawdy, do źródła miłości, jakim jest Jezus Chrystus. I tylko dziękujemy właśnie dzisiaj cały Kościół i dziękowaliśmy im za to właśnie ten Dzień Miłosierdzia Bożego, gdzie mogliśmy korzystać z odpustów, odpuszczenia grzechów i właśnie tu mamy te podkreślone to ojcostwo, ta miłość właśnie ojca, że ojciec jeszcze właśnie nigdy nie, chociaż dziecko przekracza ten próg nieposłuszeństwa, gubi to łaskę, a ojciec jeszcze właśnie przez to swoje upomnienie jeszcze, i to jest ten dzisiejszy dzień, także jest podkreślony właśnie to miłosierdzie Boże. I mamy za co dziękować, bo mamy to właśnie to miłość właśnie, trzy razy to miłość, Trójcy Przenajświętszej, bo mamy miłość, mamy właśnie Stwórcy i miłość odkupieńczą i miłość zbawczą, jako jest w Kościele. To wszystko. Dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję bardzo, Boże. Pani Anno. Bóg zapłać, księże profesorze.
No, bardzo serdeczne dzięki za to przywołanie tego szlaku miłości miłosiernej, która rozpoczyna się faktycznie od aktu stwórczego, a już bardzo konkretnie od tej reakcji Boga na pierwszy grzech człowieka i idzie przez całe wieki aż do dzieła zbawczego Chrystusa. Ja szczególnie chciałbym podziękować Pani za wydobycie tej relacji ojciec-syn, ojciec-dziecko. Kiedy słuchałem tego fragmentu Pani wypowiedzi, przypomniałem sobie coś, co niedawno ponownie jakoś dotarło do mojej świadomości, końcówka tej książki wywiadu Jana Pawła II, Przekroczyć próg nadziei, gdzie papież właśnie ukazuje, że może powiem tak najkrócej, spróbuję powiedzieć najkrócej, że właśnie nasze dzieje, naszej kultury, naszej cywilizacji oparte są na tym heglowskim rozróżnieniu pan-niewolnik. I to rodzi oczywiście konflikt, to rodzi właśnie lęk, niewolnika przed Panem. To rodzi lęk Pana przed buntem niewolnika. Natomiast Ojciec Święty proponował powrót do tej relacji ojciec-syn, relacji właśnie miłości, którą zaproponował nam Bóg, który w Chrystusie nas usynowił, który sprawił, że w Chrystusie możemy mówić do Boga Ojcze, Ojcze nasz. I to jest oczywiście właśnie zupełne odwrócenie porządku cywilizacyjnego. To jest zupełnie nowa propozycja, która wyzwala nas z lęku i kieruje w stronę miłości Boga. No rzecz w tym, żebyśmy tylko chcieli tę propozycję Boga przyjąć.
Dziękuję. Prosimy, telewizja Trwam.
Pan Jezus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Ja mam takie pytanie, bo jestem...
A pana imię?
Osobą... Mariusz.
Dziękuję, panie Mariuszu.
Jestem osobą żyjącą w związku niesakramentalnym od 20 lat, ale także uczestniczę żywo jakby w kościele, w różnych grupach, w kręgach biblijnych, w akcjach katolickich. Ja tam wszędzie głoszę jakby właśnie to, żeby ludzie zrozumieli, że moje miejsce jest w kruszycy. Tak naprawdę jest w przedsionku kościoła. A dziś cały kościół, łącznie z kapłanami, czy też ciężko powiedzieć o kapłanach, ale księża, zapraszają mnie do pierwszej ławki. I ludzie, do których mówię, czasami są oburzeni. Choć oni mają te związki swoje poukładane. Żyją w czystości, czy tam w związku małżeńskim, w sakramentach, a nie rozumieją tego w ogóle chyba, co ja do nich mówię. Dlatego dzwonię, bo chciałem powiedzieć o tym naiwnym miłosierdziu. Dlaczego tak się dzieje? Kto to... Ja nie wiem, to powinno być jakoś wytłumaczone może w kościele, bo ludzie się pogubili w tym wszystkim.
Może jest tak, że boimy się pana stracić i dlatego, nie wiem, czy ja to dobrze interpretuję, zaraz ksiądz profesor nas pewnie wyprostuje, albo powie, jak to być powinno, prawda?
No bo wie ksiądz, ja potrafię sam siebie potępić w tym wszystkim. Ja oczywiście walczę.
Potępić,
ja
czy stanąć w prawdzie? O, bardziej tak, prawda? No świadomy tak, tego, co zrobiłem.
Tak, ale ten mój grzech po prostu potępić. Nie samego siebie, może jako człowieka. Oczywiście walczę o to w sądzie kościelnym, o unieważnienie zawarcia związku małżeńskiego. Staramy się żyć też czystości w takim białym związku. No ale różnie to wychodzi. Tylko ja mówię, że ja wiem, gdzie jest moje miejsce. I dzisiaj ludziom należałoby powiedzieć, gdzie jest miejsce grzeszników, w kruszycy. Dzisiaj się wpuszcza do kościoła, no jest bałagan po prostu. Moim zdaniem. I chciałem się jeszcze też zapytać o taką rzecz. Kiedy jakby kościół oficjalnie ogłosi, czy nieoficjalnie, no niektórzy księża to robią, fałszywego proroka, czyli drugą bestię, którą jest Franciszek.
No, tu się sprzeciwić musimy, bo tak też nie jest. Możemy pytać się siebie, możemy pytać, możemy różne rzeczy mówić, ale w ten sposób też nie możemy stawiać sprawy w żaden sposób, myśląc o tym, że jesteśmy dziećmi Boga i świadomi tego, że Duch Święty też działa w Kościele, działa poprzez swoje sługi. Może i my czasami w oczach swoich tracimy swoją godność, czy postępujemy tak, czy inaczej, ale to nie znaczy, że jesteśmy tymi, którzy znają prawdę i w ten sposób chcielibyśmy ją wyrazić albo wyartykułować. Panie Mariuszu, dziękuję. Księże profesorze, te dwie sprawy.
Jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, to chciałbym panu złożyć najszczersze wyrazy szacunku i uznania i podziwu, bo właśnie myślę, że to jest właśnie ta postawa, która jest postawą tutaj bardzo, bardzo prawdziwą. To znaczy, nie akcentując tego, co pan z kolei zaakcentował, czyli tego, co jest bolesnym doświadczeniem dramatu grzechu, ja chcę zaakcentować to, co po prostu jest tutaj konieczne do zaakcentowania, mianowicie to, że Bogu dzięki, że Pan znajduje swoje miejsce w Kościele, niezależnie czy to jest kruchta, czy to jest pierwsza ławka, ale dobrze, że Pan widzi to swoje miejsce w Kościele i realizuje je w sposób Panu właściwy, to znaczy właśnie poprzez modlitwę, poprzez to zaangażowanie, o którym Pan mówił, poprzez zaangażowanie w ruch biblijny czy inne formy działalności. To jest Pańska droga uświęcania i Bogu dzięki, że właśnie Pan tę drogę podejmuje. W chwili obecnej uznaje Pan słusznie i prawdziwie, że po prostu niemożliwa jest ta droga sakramentalna i oczywiście, że to jest bolesne, jest to głód i tęsknota za Eucharystią, ale raz jeszcze chcę tutaj, nawiązując do wcześniejszych swoich słów, podkreślić, że to nie oznacza nikogo, ani Pana, ani nikogo z Pańskich bliskich nie skazuje to na śmierć z głodu, prawda? Istnieją właśnie formy zaspokojenia głodu Boga tymi formami, które Pan przeżywa. Więc tutaj po prostu szacunek i wdzięczność za to świadectwo, bo tak bym odebrał właśnie Pański głos. W drugiej kwestii powiedziałbym po prostu może w ten sposób, że my, może powiem tak. Niedawno, w ubiegłym roku, zrodziła się w Rzymie taka inicjatywa w kręgu współpracowników Instytutu Studiów nad Rodziną imienia świętego Jana Pawła II, aby powiązać w jakiś sposób trzy nurty. Teologię ciała i teologię człowieka Jana Pawła II, teologię miłości Benedykta XVI i pedagogikę papieża Franciszka. Pedagogikę, która jest naznaczona no właśnie pewną wrażliwością na człowieka, pewną próbą wyjścia w stronę drugiego człowieka. Myślę, że no właśnie to, co robi Franciszek, papież Franciszek, to jest kwestia takiego pedagogicznego, empatycznego podejścia do człowieka. Natomiast niestety myślę, że to jest raczej zasługą wielu teologów i biskupów, że oni właśnie reinterpretują, zmieniają niektóre wypowiedzi papieskie i czynią je bardzo, bardzo niejasnymi. Natomiast na pewno zdecydowanie jakiekolwiek głosy orzekające o autorytecie i nieomylności, czy nieomylności, omylności czy nieomylności papieża, no do nas nie przynależą i raczej bym przed takimi głosami zdecydowanie przestrzegał, bo na pewno nie służą one budowaniu jedności Kościoła.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwa.
Halo?
Jesteśmy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria
na
zawsze
wieki wieków. Amen. Teraz i zawsze.
Witam księdza profesora Pawła Bortkiewicza i ojca Grzegorza. Dzwoni Tadeusz z Podkarpacia.
Prosimy, panie Tadeuszu.
Pan Bóg upominał tak w raju, jak i w Starym Testamencie upominał ludzi i czasami karał to jak w Egipcie plagami. I Pan Jezus tak samo przypominał i upominał. Mówił, jeśli się nie nawrócicie, tak samo zginiecie. Czy to było w Siloe, czy to wieża się zwaliła na tych ludzi i pozabijała. Tak samo i Jan Paweł II upominał, tak duchownych, jak i świeckich upominał i o tym nawróceniu. No bo wiadomo, Fatima mu uratowała życie i on to orędzie fatimskie i to miłosierdzie Boże wciąż przywoływał w tych swoich wypowiedziach, chociaż czasami przechodził na Ewangelię, ale przypominał. I gdybyśmy słuchali Ojca Świętego, co on do nas mówił i to przypominał, to bylibyśmy w innej sytuacji i na pewno z pomocą Bożą, z Jezusem Chrystusem miłosiernym wygnalibyśmy diabła z Polski i poszedłby na abolicję. To może tyle. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, panie Tadeuszu. Księże profesorze.
No bardzo dziękuję za to mocne podkreślenie tego wezwania do nawrócenia, bo rzeczywiście my musimy naprawdę chronić miłosierdzie przed banalizacją, podkreślając rolę pokuty i nawrócenia. i bardzo po prostu za to dziękuję. Warto jednak zwrócić może uwagę, że te przykłady, które Pan podawał, biblijne, plagi egipskie czy przestrogi Pana Jezusa, są właśnie też działaniami, które zanim ukażą, to jednak są pewnym wezwaniem, pewną szansą dialogu. Kiedy Mojżesz występuje w imieniu Boga przed Faraonem, no to daje mu 10 szans, zauważmy. 10 szans na podjęcie właściwej decyzji. Każda z tych szans kończy się odmową i każda kończy się jakąś karą, ale to jest 10 szans. To nie jest tak, że Pan Bóg od razu miota najskuteczniejszą z tych plag na Egipcjan, ale daje każdorazowo szansę, a więc nawrócenie i miłosierdzie. Miłosierdzie i nawrócenie. Dlatego musimy właśnie o obu tych elementach niewątpliwie tutaj pamiętać i dziękuję za ten mocny akcent na nawrócenie, na pokutę.
A to zatwardziałe serce, księże profesorze, jak to jest z tym zatwardziałym sercem, które nie rozumie? No bo tak może być, że Faraon też był zatwardziały, prawda? Mimo że i kosztowało lud to wiele, ta jedna, druga, trzecia, kolejna plaga, aż w końcu jego spotkała kara, jego dotknęło to nie tylko upomnienie, ale kolejna plaga, śmierć najbliższych, no to jednak do końca był zatwardziały.
Tak, to jest właśnie no, straszliwy paradoks, który każdego roku do mnie wraca w Wielki Piątek, kiedy nawet nie Wielki Piątek, tylko nieco wcześniej, w Niedzielę Palmową, zwłaszcza wtedy, kiedy czytana jest Pasja według Łukasza, ale w ogóle no też w Wielkim Tygodniu, kiedy po prostu spoglądam na scenę tych dwóch współukrzyżowanych, którzy obaj są tak blisko Boga w ostatniej godzinie życia, kiedy mają ogromną, niewypowiedzianą wręcz szansę ocalenia swojego życia, prawda? I jeden z nich, jak wiemy, podejmuje tę właściwą decyzję, staje w prawdzie. My przecież słuszną karę ponosimy za nasze uczynki. I właśnie zwraca się z tą prośbą o miłosierdzie. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Natomiast drugi człowiek do końca trwa w uporze. Zawsze mi się tutaj kojarzą takie słowa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z jego poematu o Chrystusie Dziecięcym, gdzie Baczyński, pisząc o tym tak zwanym złym łotrze, pisał tak, że nie odwrócił głowy na Boga. Patrzył w ziemi glinianą maskę, tylko ciężej oddychały krzyże, jak koląca prośba o łaskę. No właśnie, zdaje się, że nawet materia, drzewo krzyża, było bardziej podatne na to zwrócenie się do Boga, natomiast człowiek mocą swojej wolności potrafi być tak zatwardziały, tak nieugięty, że w takim momencie potrafi zrezygnować i chce zrezygnować z tej bliskości Boga i z tej szansy. To jest po prostu cena niestety ludzkiej wolności, to jest dramat ludzkiej wolności, który w tym momencie staje się tragedią.
Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Na imię Tadeusz z Opoczna.
Proszę bardzo, Panie Tadeuszu.
Ja chciałem podzielić się ze świadectwem. To miało miejsce 3 lata temu. I o koronkę rozmawiam grubo ponad 20 lat. Chodzi mi o taką sprawę, że córka była w ciąży bliźniaczej i po prostu była sytuacja taka, że lekarz dał za mocne leki, poszła na ginekologię. Ginekolog mówi, że tylko jest sprawa Pana Boga. Mądry człowiek. Co się dzieje? Wiem, bo błogosławiłem tym obrazem, Jezu, ufam Tobie. Sytuacja się unormowała. Później już za pół roku lekarka mówi, że dziecko jedno nie będzie miało noska. Znowu córka wpada w panikę. Znowu błogosławiłem ją. Pojechała do Łodzi. Okazuje się, że wszystko jest w porządku. I trzecia sprawa już przy rozwiązaniu. I jedno pojechała do Łodzi na Madorowicza i tam profesor stwierdza, że jedno dziesiątek jest owinięte dwukrotnie pępowiną. Córka znowu płacze. Po błogosławieniu obrazem Jezu, ufam Tobie. I po prostu lekarka była po 2 dniach, snuł bóle i pojechała do tej Łodzi. Lekarka mówi, zaskoczona była, jak to możliwe w ciągu 2 dni, że pępowina się odwinęła. Ja uważam, i córka też z radością stwierdziła, że to jest cud. Tak, to był cały czas, mówię córko. Cały czas Pan Jezus i Jezu ufam Tobie prowadził to, ciążę Twoją. Dziś mają te dziewczynki 3 latka. Jestem bardzo zadowolony z tych wnucząt i wciąż uważam, że to jest wielki dar Pana Jezusa i dlatego to Ci mówię to świadectwo dzisiaj.
Panie Tadeuszu, to niech Pan błogosławi dalej swoją rodzinę obrazem Jezusa Miłosiernego. Wnuki, niech Pan o nie zabiega, prawda, by były blisko Jezusa Miłosiernego, bo to one są takim żywym świadectwem też miłosierdzia Boga, które okazał nad nimi, nad rodziną, nad matką. Bóg zapłać. Szczęść Boże. Księże profesorze.
No także, cóż można powiedzieć, wielka wdzięczność za to świadectwo, wielkie wzruszenie, bo to jest przykład potrójny takiego Bożego działania i no wielka wdzięczność za to świadectwo, wielki szacunek dla Pana i dla córki, która była niewątpliwie otwarta też na to działanie. No i niech Pan Bóg błogosławi Państwa rodzinie. Bardzo, bardzo serdecznie tego życzymy.
Księże profesorze, dziś temat naszego spotkania, miłosierdzie, nowe imię cywilizacji. Też tą niedzielą miłosierdzia rozpoczynamy kolejny tydzień miłosierdzia. Jesteśmy wezwani do miłosierdzia. Miłosierdzie to też ta postawa wobec drugiego człowieka, wobec jego potrzeb. Jak ksiądz profesor nas by tutaj, nie wiem, uczynił wrażliwym na to, co my możemy czynić, co winniśmy czynić, bo też różne sytuacje zdarzają się w naszym życiu, chociażby ta walka wewnętrzna, czy różnego rodzaju trudności, których doświadczamy, różni ludzie, których spotykamy, którzy stają na naszej drodze, ale też i my, świadomi tego, że Bóg jest miłosierny, że Bóg nas kocha i chce może i przez nas świadczyć miłosierdzie drugiemu człowiekowi.
Tak, to wezwanie jest bardzo konkretne i oczywiście też niełatwe. Tak jak ojciec wspomina, mamy tutaj no, sytuację ewidentnych podziałów w naszym społeczeństwie, w naszym narodzie, które wydają się być bardzo trudne do zaleczenia, do złączenia, ale właśnie no, musimy tutaj nieustannie apelować o miłosierdzie Boże dla nas. Pamiętając też właśnie o tym dziedzictwie, na które zwracałem uwagę, że to z Polski właśnie niewątpliwie też pod wpływem naszych doświadczeń historycznych wyszło to orędzie Bożego Miłosierdzia. Więc na pewno tutaj wyrazem tego miłosierdzia może być no, to, co jest niewątpliwie szalenie trudne, ale co jest wymogiem miłosierdzia, mianowicie przebaczenie. Przebaczenie, które nie musi mieć charakteru emocjonalnego, bo chodzi tu przede wszystkim o przebaczenie w sferze woli, w sferze pragnienia tego, by nie życzyć, by przebaczyć i nie życzyć swojemu oponentowi, swojemu wrogowi, nie życzyć właśnie zła, żeby modlić się dla niego o dobro. To jest bardzo trudne, ale ta modlitwa pełna miłosierdzia ma moc przemieniać zarówno życie drugiego człowieka, jak i też nasze życie, o czym warto pamiętać. Sprawa druga, myślę, że w czasie pandemii, który wciąż nas ogarnia, mamy mniej możliwości czynienia uczynków miłosiernych co do ciała, natomiast chyba tym bardziej pojawia się przestrzeń realizacji uczynków miłosiernych co do duszy, a więc właśnie niesienia pomocy duchowej, niesienia pociechy, nadziei, przede wszystkim nadziei właśnie ludziom, którzy dzisiaj tę nadzieję tracą. To jest jednocześnie też no, kwestia upominania, odpowiedniego upominania, co jest znowu dzisiaj szalenie ważne i trudne, bo przeżywaliśmy przecież w tych minionych miesiącach sytuacje, w których w naszych rodzinach nasi bliscy stawali po dwóch stronach ulicy, nie powiem barykady, ale po dwóch stronach ulicy, obrzucając siebie różnymi epitetami. I w tej sytuacji no myślę, że z jednej strony przebaczenie, ale z drugiej strony też właśnie upominanie błądzących, upominanie tych, którzy czynią zło, to jest sprawa wymagająca ogromnej odwagi, niejednokrotnie ogromnej odwagi. Ale to jest właśnie to wyzwanie, które chyba dzisiaj się wśród nas pojawia. Oczywiście w miarę możliwości jest też ta potrzeba uczynków miłosiernych co do ciała. Dzisiaj bardzo też istotna, zwłaszcza, że wielu ludzi skazanych jest na izolację, na samotność, a więc przestrzeń miłosierdzia jest tutaj bardzo szeroka, bardzo rozległa. I przypomnę tylko to piękne określenie świętego Jana Pawła II, który w Łagiewnikach mówił o wyobraźni miłosierdzia. Właśnie o wyobraźni miłosierdzia, która powinna nas inspirować do konkretnych działań.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za czas poświęcony naszym widzom. Bóg zapłać, księże profesorze.
Dziękuję także bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję.
Drodzy Państwo, naszym gościem był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Dziękuję też i Państwu za spotkanie, za podjęcie tematu, za bycie razem z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.
Teraz.